dlaczego rower karbonowy ma być lepszy od innego?
No bo jest lżejszy, jest sztywniejszy, ładniejszy. Dużo można właśnie zobaczyć w komputerze, coś tam przewidzieć, coś tam policzyć, ale jednak praca z materiałem daje nam właśnie poczucie, co jest do wykonania takiego w warsztacie.
Zbudowanie roweru, samochodu, zegarka, to jest w zasadzie dzisiaj praca zespołowa.
Białe są najcięższe karbonowe ramy.
Rowery, nie bajki. Czyli cała prawda o jeżdżeniu na rowerze.
Dzień dobry, witam Państwa. Julek Ćwieluch, podcast Rowery, nie bajki. A razem ze mną Staszek Pyrka. Staszek, tak?
Powinien... Tak, może być Staszek, cześć.
Czy Stanisław?
Staszek, Stanisław. Bądźmy poważni, Stanisław może, tak.
Z taką brodą to raczej Stanisław. Dobrze, tak. Niech ci będzie. Kochany, powiedz mi, ty naniosłeś tu mi mnóstwo jakiegoś towaru. O co z tym wszystkim chodzi?
Pomogą trochę w opowiedzeniu o tym, czym się zajmuję i czemu tu w ogóle jestem. Dobrze jest, myślę, ilustrować to zabawkami, które tutaj leżą i tłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi.
To ja zespoiluję. To będzie odcinek pod tytułem Polskie Karbony.
Brzmi dumnie, fajnie, że jestem tego częścią. No i myślę, że będę godnie reprezentował Polskie Karbony.
Tak, na razie reprezentujesz firmę Cross, w której już nie pracujesz.
No już nie reprezentuję, ale przez 5 lat przecież godnie reprezentowałem i byłem jej częścią, byłem technologiem kompozytu w Crossie.
Dobrze, to jest fajna historia i od niej chciałbym zacząć. Bardzo żałuję, że jesteś w studiu sam, że nie ma tu przedstawiciela jeszcze Crossa. Nie zdecydowali się, dostawali zaproszenie. Szkoda, bo mają fajną historię do opowiedzenia, tak mi się wydaje. Moja duma narodowa, że polska firma produkowała karbonowe ramy, troszkę teraz opadła ze względu na to, że w nowej kolekcji Crossa nie będzie już karbonowych ram. Najprawdopodobniej...
Będą, chociaż... ale nie produkowane w Polsce.
Tak, okej, okay, tak.
A jeszcze ci poprawię, bo śledzę podcast i wiem, że był przedstawiciel Crossa swego czasu u ciebie.
Tak, był, ale wtedy rozmawialiśmy, wtedy jeszcze nie było decyzji o tym, że tych polskich ram nie będzie. Ja miałem ten zaszczyt i przyjemność, że byłem w Przestyszu i widziałem tą produkcję. Była bardzo nowoczesna produkcja. Konstrukcja RS bardzo mi się podobał. Myślę nawet, że RS to będzie taki Jaguar za kilka lat, więc jak macie Państwo jakieś wolne pieniądze, kupujcie tam tego RS-a, a później będziecie sprzedawać to za kupę pieniędzy.
No, no miło to słyszeć, bo też byłem przy tym projekcie Crosser RS. No i można byłoby tutaj mówić godzinami o tym projekcie. Oczywiście no fajnie, że to się powstało, było trochę problemów, no ale tak jak ze wszystkim. Ale rower był, o czym mało kto wie, naprawdę zoptymalizowany pod kątem aerodynamiki, bo to był projekt połączony z Instytutem Lotnictwa i inżynierowie z Instytutu Lotnictwa na początku dostali od nas ramy topowych firm, które Cross kupił w ramach tego projektu i na tej podstawie przebadali w tunelu aerodynamicznym te topowe ramy i zrobili taki raport, który mówił naszym konstruktorom, co rzeczywiście wpływa na aerodynamikę ramy, a co jest takim bardziej marketingowym bełkotem. I na podstawie tego raportu nasi konstruktorzy zaprojektowali ramę Scara RS.
Co prawda ten projekt... Czyli wyrzuciliście marketing, a zostawiliście aerodynamikę.
Tak, można by było powiedzieć. W międzyczasie ten projekt, znaczy niestety, to zależy z czego punktu widzenia, ten projekt ewoluował, bo miała być tam najpierw aerodynamiczna szosa, ale wtedy był duży boom na gravele, więc chcieli też ugryźć gravela, więc powstała taka hybryda też, jak nie wiem, czy widziałeś, on w tylnym kole ma flip chipa, że to mu się zmienia geometria, że może być bardziej szosowy, może być bardziej terenowy.
To jest to rozwiązanie, które też Rondo zrobiło i później nikt tego nie używa.
My też mieliśmy drugie podejście, chcieliśmy zrobić lepiej, ale też po feedbacku, jaki zebraliśmy z targów, odchodzimy od tego, ale już nie będę wybiegał w przód. Jeszcze chcę o tym SKRS powiedzieć, że mnie trochę boli, bo czytałem raport, który powstał z tych badań w tunelu aerodynamicznym.
Tajny raport, ja go nie czytałem. No, próbowałem do niego dotrzeć, ale...
Jest tajny, mnie trochę boli, że właśnie nawet w materiałach marketingowych nie było jakoś więcej opisane, bo było tylko powiedziane, że rama była testowana w tunelu aerodynamicznym, a teraz każdy producent tak mówi. A tutaj nawet powstał taki skrypt w Pythonie, który kontrolował geometrię w SolidWorksie, także...
O, już nikt zrozumie, ja już nic nie rozumiem, ale to ludzie mądrzejsi ode mnie też mogą nie zrozumieć.
Było to w miarę zautomatyzowane, żeby nie musiał człowiek wyklikiwać całej tej geometrii, tylko to się optymalizowało, tak, że tak powiem, w tle trochę. Także można było zrobić wiele prób w takim tunelu cyfrowym, nie zużywając siły konstruktorów, o tak, że tak powiem.
Ten pomysł w ogóle z tunelem aerodynamicznym, on się też wziął od tego, że chyba jakby pierwszym pracownikiem, który robił ten karbon w Krosie, był człowiek właśnie też z lotnictwa, prawda?
Tak, tak, tak. No, Kros jak w ogóle wchodził w temat karbonu, to wymyślił, że ściągnie niezłych specjalistów od kompozytów z Instytutu Lotnictwa. No i właśnie zatrudnili Piotrka.
Piotrka jakiego?
Piotrka Falczyńskiego, który teraz prowadzi firmę Strato w Poznaniu. No i Piotrek tam spędził też sporo lat w Przesnyszu, wdrażając i budując jakby tą fabrykę od zera. Też opowiadał nam, bo my jakby później to przyjęliśmy pałeczkę po nim, że byli w Chinach podejrzeć, jak to tam wygląda, więc też żeby nie wymyślać koła od zera, bo mimo, że kompozyty w lotnictwie są bardziej zaawansowane i, że tak powiem, na wyższym poziomie niż w rowerówce, no to jednak te niektóre rozwiązania z branży rowerowej są zarezerwowane do branży rowerowej, bo są dosyć skomplikowane kształty. No jak sobie przypomnisz, jak wygląda samolot, no to tam są duże płaszczyzny, duże powierzchnie. Nie ma na przykład tych miejsc, gdzie się łączą cztery rurki, jak w rowerówce. W zasadzie tylko w rowerówce są takie...
Gdzie jeszcze masz trzy różne wektory.
Tak, tak. No skomplikowane części, dosyć też małe przekroje, więc tam, żeby dotrzeć, no to jest jakby dedykowana technologia trochę do budowy ram karbonowych, nie stosowana w innych też przemysłach związanych z kompozytami. No więc dobrze też podejrzeć już gotowe rozwiązania na rynku. Oczywiście nie wszystko da się zauważyć, bo tam...
Ale Chińczycy często... tak po prostu powiedzieli, hej, zapraszamy, pokażemy wam, jak my to robimy. Czy Piotr był przebrany za jakiegoś Chińczyka i
trochę
tam?
Było tak, że... No bo Kros część rzeczy dalej produkował w tych fabrykach chińskich. No i koledzy tam byli pod takim...
Pretekstem?
Pod pretekstem... z odbiorów jakościowych i żeby sprawdzić, czy tam wszystko działa, także tak...
Mieli takie okulary i robili zdjęcia?
No prawie, że tak, bo w niektórych, nie wszystkich, a niektórych fabrykach nie można robić zdjęć, więc no, musieli zapamiętać mniej więcej, co tam ludzie robią.
Wspaniała szpiegowska historia. Niestety. To jest fascynujące, bo z reguły to Chińczycy szpiegowali. No, trochę, szpiegostwo trochę, gospodarcze to było ich job, a tu proszę, się, w drugą
trochę,
stronę.
Trochę się role odwróciły. Ale właśnie też później u nas był przedstawiciel jakiejś fabryki chińskiej, no i on akurat, może to specyfika osoby, nam trochę podpowiadał, albo wprowadzał nas w pole, nie wiadomo. Ale no...
Weź się tutaj tak, tutaj za dużo tego karbonu, za dużo, a ułamało się, oj trudno. Dobra, żarty żartami. Ja rozmawiałem z Piotrem, on mi opowiadał, że to co zastał, to był po prostu magazyn, z którego wyniesiono rowery i powiedział, no tu będzie fabryka karbonu. I później ja byłem i tam już była ta fabryka karbonu. Nawet sobie otworzyłem tutaj, zapytałem sztuczną inteligencję o projekty, jakie dostał Kros i na przykład był taki projekt. Opracowanie innowacyjnej pilotażowej linii do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego. Wartość całkowita projektu 4 646 000. Kwota dofinansowania, wkład Unii Europejskiej 1 845 000.
Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach.
A no, ja mogę, spokojnie mogę rozmawiać. To było dofinansowane Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Czytam to wszystko dlatego, żeby też opowiedzieć, że państwo i Unia Europejska wykazała się taką pewną mądrością, w tym sensie, że cały czas się opowiada o tym, że Chińczycy tam dofinansowują swój przemysł i tak dalej. Tutaj też była taka sytuacja. Pewnie te kwoty w ogóle nie pokrywały całości wkładu, który Kros musiał włożyć w to, żeby wybudować to, bo pamiętam, że tam były i zamrażalniki do trzymania tego kompozytu. No jak to był hala rowerowa, to trzeba było pewnie tam pociągnąć prąd, zrobić klimatyzację i wiele innych rzeczy. Tą klimatyzację pamiętam, bo było tam naprawdę zimno. Więc te pieniądze, które Kros sam z siebie wsadził w ten biznes, były na pewno duże. Fajnie, że państwo też w tym pomogło. Nie fajnie, że nie udało się utrzymać konkurencji z Azją, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast super fajnie, że udało się stworzyć kompetencje, bo ty strato, to jest właśnie, wy jesteście dziećmi tego, tego projektu, prawda?
Tak, ja to się śmieję, że to jest przesnyska szkoła robienia rowerów.
Słuchaj, to już może właśnie zbudowałeś jakiś rozdział tam w książce o rowerach. Rozmawialiśmy jeszcze o tym, jak to powstawało. Jak ja tam byłem, to akurat robili ramy do czegoś a la MTB. Mhm. Już nie pamiętam, nie, to MTB chyba był level bodajże, level 10 czy 11. Nie za bardzo mi się to podobało, bo jakby to nie jest mój ulubiony typ roweru, no ale później właśnie był ten wspaniały RS, a jeszcze w czerwcu na targach na Eurobike'u pokazywali Crossa Eskera bodajże w karbonowej ramie. I nie wiem, czy on takiego z klapką, bo teraz wszyscy już robią...
A, MTB, to też był MTB. Ten z klapką był MTB, tak. Taki nowożytny, ale...
Nowożytny? Wszystko jest nowożytne.
Z progresywną geometrią.
Kolejne trudne słowo, sprawdzę w słowniku. No dobrze, w każdym razie to się dobrze zapowiadało. Możemy tylko gdybać sobie, dlaczego to się nie udało. Zaraz do tego wrócimy, ale jeszcze o tej historii bym chciał z tobą porozmawiać. W którym roku ty przyszedłeś do projektu?
W 2020 roku, więc w szczycie pandemii. I wtedy się zaczyna właśnie projekt tego roweru SKRRS. I zresztą do tego projektu unijnego zostałem zatrudniony.
On już był wtedy w szkicach, czy był bardziej...
Nie, to się jakby działo płynnie, jak tam pracowałem, więc widzieliśmy na bieżąco mniej więcej, jak to powstawało. Jak...
A czy to jest tak, no bo bardzo trudno, te zbudowanie roweru, samochodu, zegarka, to jest w zasadzie dzisiaj praca zespołowa. To już nie jest tak jak kiedyś, że tam jeden pan był w stanie to wszystko ogarnąć, prawda? Musisz mieć konstruktora... Musisz mieć inżyniera, musisz mieć kogoś, kto ci obliczy obciążenia, musisz mieć pewnie jakiegoś marketingowca, który ci powie, nie, zróbmy z tej szosy gravela. Jednym słowem, to musi być zespół. Ale czy jest jedna osoba, która narysowała, jakby powiedziała, tak będzie ten rower wyglądał? Czy jest ktoś z imienia i z nazwiska taki?
Nie będę tu może sprzedawał kolegów.
Dobra, no, zresztą, wytniemy to. No.
Niestety ten kolega jakby nie doczekał już premiery tego SKRRS, bo no też niestety... Przez to, że to jest przasnysz, mało jest osób, które chcą tam spędzić swoje życie, no bo no może
urokliwe
miejsce, no to niewiele może oferuje poza pracą w Krosie.
Wystarczy nie wychodzić z pracy i jest, będzie bardzo fajnie.
Ja tak próbowałem robić, siedziałem do 19 w pracy czasami. W każdym razie Aleks, bo to Aleks już powiem imię.
Teraz państwo sobie tam sprawdźcie.
Jakby nie doczekał premiery Crossa SKRRS, będąc w Crossie, zaczął robić też swoje rowery, więc tak jak właśnie śmieję, że przesnyczka szkoła robienia rowerów, mam sporo właśnie kolegów z Crossa, którzy teraz albo coś próbują samemu robić, albo pracują w innych markach. Mam na przykład dwóch, czy na trzech kolegów, którzy pracują w Szwajcarii w Specu. Więc to taka trochę trampolina, żeby...
To całkiem, chciałbym powiedzieć, że całkiem niezła szkoła, jak się iść do Speca w Szwajcarii, prawda?
Co ambitniejsi ludzie, no to niestety nabiorą doświadczenia tam i idą gdzieś indziej robić inne rzeczy. No nie wiem, czy bardziej ambitne, no może...
A ci, co kończą tak jak ty na targówku, to są ambitni czy średnio ambitni wobec tego? W pół drogi, okej. Okay. To oczywiście
nie,
żarty.
No ambitni, jak najbardziej ambitni. Jak już zacząłeś mówić o technologii, to mój konik, jeśli chodzi o produkcję ram karbonowych, to trochę też ewoluowało to w międzyczasie, bo się zauważyliśmy, że jak wyklejamy bezpośrednio w formach, no to trzeba tą formę najpierw rzucić na prasę, upiec element, wystudzić.
Upiec, jakby, w sensie no, utwardzić, szarlotkę upiekłem.
Utwardzić w temperaturze tam 150 stopni, 150 stopni. Pod ciśnieniem. No właśnie ta forma, jak już jest na prasie, no to nie można dalej produkować ram, więc na przykład takim też...
Czyli jak masz już, jak forma idzie na prasę, to nie masz już jednej formy, bo ona jest tam.
A formy są dosyć drogie. No,
dosyć drogie to jest ile?
No tak na jedną ramę, rama się składa z kilku elementów, to tak kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wyrezywanie form stalowych takich.
Czyli musisz mieć mniej więcej 200 tysięcy na jeden rower w samych ramach, znaczy w samych formach?
No zależy jak to liczyć, to zależy ile rozmiarów jest i z
ile
się
elementów i tak dalej, tak, i tak dalej.
Składa. No w każdym razie, bo nie dokończę myśli, że trochę też zaczęliśmy eksperymentować z takimi rdzeniami wewnętrznymi, czyli na przykład coś takiego jak tutaj czerwonego leży, to jest akurat drukowane i to jest jakby podwymiarowe i można to obklejać karbonem i to może sobie leżeć na półce, masz gotową formę, wkładasz do formy, ciach, dmuchasz, grzejesz formę, utwardzasz, także jakby forma cały czas pracuje, a nie trzeba poświęcać czas, bo wyklejenie tego na przykład przodu zajmuje dzień, więc jakby forma jest zajęta przez panie cały dzień i nie pracuje na prasach.
Jak ja wtedy byłem w Przesnyżu, to pamiętam, że oni mieli produkcję chyba 16 ram dziennie. To
no tak w piku, a w którym roku byłeś?
już jestem taki stary, że bardzo trudno mi sobie to przypomnieć, ale wydaje mi się, że to był 2022 albo 2023.
Bo tak wtedy chyba w miarę to nieźle szło, na dwie zmiany.
Tak, chyba się tam było wtedy, tam wtedy było tłoczno i pamiętam, że tam była cała produkcja, czyli zaczynało się od tego cięcia karbonu, czyli takiej zasadzie to dla mnie to wyglądało jak folia, ale
no tak, tak, mówili... nawet panie mówiły na to naklejki, bo to naklejki. Też takie jest lepkie dosyć, ten preprek w dotyku jest lepki, no i wyklejasz właśnie jak prawie, że naklejkami. Już wtedy panie często były wcześniej swoją karierę w krosie, zaczynały na dziale oklejania właśnie naklejkami, no i tak trochę działało to podobnie, bo tam były kalkomanie, a później też naklejały, ale właśnie takie...
Pamiętam, że wyciągali to z takiej zamrażalki, tłumaczyli, że ten kompozyt po miesiącu byłby już do wyrzucenia, że on
tak,
musi...
Tak, trzeba trzymać w temperaturze tam minus 15 stopni, bo samorzutnie też się utwardza, że to w lodówce on też ma czas jakiejś tam przydatności, okay. Ale się ten czas rozciąga. Więc tak, dobrze jest zaplanować właśnie produkcję, mimo że była własna fabryka, więc ta produkcja była bardziej elastyczna niż zlecanie produkcji w Chinach, no to też trzeba z wyprzedzeniem zaplanować, bo ile tego materiału kupić, on w jakimś tam czasie musi być...
A materiał kupuje się gdzie? Bo zdaje się, Japończycy są chyba nieźli w...
No, ten też by Toraj, to jest japoński. Też próbowaliśmy z niemieckiego materiału lepić ramy swego czasu i to był też taki materiał szybko utwardzalny. Bo normalnie ten preprek, z którego były robione ramy, to on potrzebował około 2 godzin na prasie, a tamten się utwardzał w 15 minut, więc...
No i to się z... Podobno z samochodami Forda było tak, że one były czarne nie dlatego, że to był ulubiony kolor Forda, tylko ten kolor, ta farba najszybciej schła po prostu i była też najtańsza.
Ciekawostka kolorów ram karbonowych to, że białe są najcięższe karbonowe ramy.
Czyli jest biały karbon w ogóle?
Nie, nie karbon, ale malowanie go na biało. Chociaż ciekawostka, to ludzie nazywają białym karbonem, wziąłem między innymi w swoich zabawkach biały karbon. To jest włókno szklane, tylko takie z nasypem aluminiowym, bo jakby było samo włókno szklane, to by się zrobiło przeźroczyste. Kiedyś Bianki robiło takie ramy z czegoś takiego. I kierownice takie też były, takie bajranskie. Właśnie ja też stawiam na takie różne nietypowe
karbony. No dobra, a ten niemiecki materiał, ten niemiecki karbon się sprawdził, czy nie?
To się sprawdził, ale no ja miałem też takie poczucie, że tam różne fikołki robiliśmy, wymyśleliśmy technologię. W skali całej firmy Cross to ten karbon był taki... Nie chcę tego powiedzieć, ale już powiem, trochę po macoszemu traktowany. Byłby głównie zyski były...
Wytniemy to, spokojnie.
Dziękuję. Głównie zyski były ze sprzedaży takich rowerów tak zwanych komunijnych, tanich. A to było takie fanaberia. Zresztą też ktoś, kto wymyślił tę fabrykę karbonu, no to już odszedł chyba zanim ją zbudowali, więc... I trochę nie do końca przekazał swoją wizję na to.
Ta fanaberia mi się bardzo podoba, dlatego że ile możesz sprzedać rowerów komunijnych, bo coraz mniej dzieci do komunii chodzi, coraz mniej się ich też rodzi. Ale tak całkiem serio, to wszystkie te duże firmy, a jeżeli masz ambicje być dużą firmą, idą w karbon. Znaczy dzisiaj jakby rower premium to nie jest rower aluminiowy. To też nie jest rower stalowy, bo rower stalowy jest dla bardzo wyjątkowego klienta. Świadomego, ale jednak wyjątkowego. Więc masz do wyboru albo to nieszczęsne aluminium, które jest okropnym materiałem z mojej perspektywy, no albo masz ten karbon, który daje ci duże możliwości, ale też powoduje, że cena idzie od razu razy 2, albo 3, albo 4.
A jeszcze jak produkujesz go lokalnie, to idzie razy 5, 6 do góry. I niestety z całym moim szacunkiem i sympatią do firmy Cross, to klient premium, raczej nie spojrzysz przychylnym okiem niestety na Crossa, no bo się kojarzy właśnie z tymi rowerami tanimi.
Mam nadzieję, że oni w Crossie zrobili jakąś analizę, co poszło nie tak. Znaczy, były też...
Chciałbym w to wierzyć.
Były takie rozmowy, pamiętam wtedy, jak robiłem ten materiał, to nieoficjalnie o tym rozmawialiśmy, że czy to w ogóle, czy te rowery powinny być sprzedawane pod marką Cross? Czy to nie powinna być jakaś submarka, powiedzmy?
To samo, też taki pomysł miałem. Nawet
jak by się nazywały? Wymyśliłeś to?
Nie, nazwy nie wymyśliłem, ale na jednym ze spotkań właśnie, gdzie omawialiśmy różne pomysły, co by tu dalej robić, żeby to się bardziej opłacało. Ja wyszedłem z taką inicjatywą, że zrobić tak jak, nie wiem, Toyota ma Lexusa, no to Cross by miał jakiegoś...
Lexus.
Lex Cruz'a. No.
Lex Cruz.
Cokolwiek. No nieważne, jak to się nazywało, ale właśnie...
Lux Cruz.
Lux Cruz. Coś, co
proszę
by...
bardzo. Ten Lux Cruz, ja o tym mówię świadomie, dlatego, że pamiętam, jak była premiera tej kolekcji, w której był między innymi RS i on chyba był wtedy wyceniany mniej więcej na 19,5 tysiąca. I tam po prostu się wylało, blablabla, że co, to kto to widział za Crossa 20 tysięcy, że poszaleli i tak dalej. okej, okay, ja bym to wszystko kupił, gdyby nie to, że za chwileczkę miałeś treka, który wcale nie wyglądał dużo lepiej, nie miał lepszego sprzętu i tak dalej, kosztował 45 tysięcy. I jakoś tam się nie wylewały pomyje, że kto to widział, żeby za treka dawać 45 tysięcy i tak dalej. Czyli trek to sobie potrafił ułożyć, a może właśnie to jest to, że to przecież Cross już to ćwiczył, bo mają markę Le Grand, prawda?
Chociażby, no właśnie.
I także więc można było to sprzedawać pod inną marką, rzeczywiście zrobić jakąś markę premium.
No były takie głosy, że nawet z zagranicy, żeby to się pokazywało jako właśnie inna marka gdzieś za granicą, no to spokojnie się to sprzedawało. Że też parę firm wyceniało robienie ram swoich w Przesnyszu chociażby, które mogłyby później sprzedawać z jakby z wyższą marżą.
Ja miałem kiedyś taką koncepcję, że te wszystkie polskie firmy powinny się połączyć w jedno i ona, to wtedy bylibyśmy wielką potęgą. I może też ten efekt synergii.
Utopia.
Wiem, tak, mam tego świadomość, ale wiem, że na przykład też chyba Loka pytała, czy mogłaby swoje ramy robić w Przesnyszu. Więc gdyby ten efekt synergii nastąpił, czyli...
Loka to nie lokalnie robią?
Zdaje się, że robili, bo chyba w Gliwicach brali ramy aluminiowe. Więc, ale karbonowych ram na pewno nie brali z Crossa, więc brali je, biorą je z Azji, jak tak, to jest 90%.
Sprawdzona karbonda, która jest strasznie opatrzona swoją drogą. Nawet Cross też robi na karbondzie, część tych ram, Ridley, dużo takich właśnie firm różnych i też takie się pozycjonują na butikowe. Jakby ja mam no, trochę w tym interes, żeby mówić o tym, no, że po prostu...
Żeby ich krytykować, bo właśnie patrzę na twój rower.
Nie krytykować, tylko budować świadomość w konsumentach, że jak ktoś mówi, że to jest custom robiony lokalnie, no to bardziej mu chodzi o to, że składa go lokalnie, ewentualnie maluje go lokalnie, a nie buduje od zera swoją ramę.
Do waszego, czyli twojego i twojego brata roweru zaraz dojdziemy, dobrze. Ale jeszcze porozmawiajmy chwilkę o tym, jak to się rozwijało, jakby czego, no bo w zasadzie musieliście się uczyć od zera, prawda? Czyli jakby po pierwsze zbudować halę, po drugie zacząć budować formy. Co było jakimś takim momentem, że poczuliście, że już złapaliście wiatr w żagle?
No właśnie ten okolice 2020 roku, kiedy już produkcja szła na dwie zmiany, tych ram powstawało więcej. Tylko właśnie wtedy, bo ta rama, o której mówiłeś, MTB, która była produkowana na początku, to miała być tak zwany low cost, no tania rama po prostu, żeby trochę konkurować z Azją, no, ale to się okazało, że jest niemożliwe niestety. Później w międzyczasie powstał ten projekt Escara RS i jak ktoś decyzyjny zobaczył, że można produkować droższe ramy, no to trochę się wycofali zupełnie z tych ram MTB i chcieli produkować droższe ramy tego Crossa Escara RS. No więc jakby trochę brakowało tej konsekwencji w
decyzjach. Ty jeździłeś na tym RS-ie?
Pomidor. Chciałem, ale mnie dali. Właśnie trochę nie chcę odbiegać, żeby mówić o swoich działalnościach, ale nie jeździłem, jakoś tak się nie dogadałem. Chciałem, ale...
Ja też nie jeździłem, czy raz się tam przejechałem parę metrów, ale nie tyle, ile bym chciał sobie pojeździć.
Kilka razy. No.
No dobrze. To teraz porozmawiajmy w ogóle o karbonie. Czy, to bo jedni mówią, a karbon srarbon tam. Po co ten karbon w ogóle? Zostawmy to aluminium, to metalowe, to się pęknie, rozwali.
Jest takie hasło popularne, steel is real. I właśnie ja wtedy odbijam piłeczkę, że tak jest real, tylko że można zrobić formę do produkcji ram karbonowych ze stali. To jest ciężka i odporna właśnie.
Okej, okay, dobrze. To już mamy twój statement, ale dlaczego rower karbonowy ma być lepszy od innego? Co w nim jest lepszego?
No bo jest lżejszy, jest sztywniejszy, ładniejszy.
Można... Ale to nie są różnice rzędu 2 kilo.
No ale pół kilograma można spokojnie na ramię urwać.
Można urwać.
Co jakby w skali całego roweru, który waży 8 albo 10, no to jest sporo różnicą. Zresztą ja też się śmieję, że nawet ludzie, którzy zajmują się produkcją ram stalowych, obręcze założą karbonowe, kierownicę założą karbonową, sztyzę
taka
karbonową.
Taka moda teraz, no. To nie jest ich wina, że taka jest moda.
No mogliby zrobić duży stal, jak tak chwalą tą stal, no to idźmy dalej. Obręcze stalowe, no czemu nie?
Siodełka stalowe.
Właśnie, świetnie tu mi drganie. No, z karbonu.
Dobra, przyjechałem na karbonowym rowerze i lubię karbon. Naprawdę jest fajny. Umiem powiedzieć, za co go lubię. Podoba mi się to, że ta rama jest elastyczna, w tym sensie, że czuję, jak jadę, że no dobrze mi tłumi te drgania i to jest jakby duża różnica, a jeszcze jeżeli dołożysz do tego karbonowe koła, to jest naprawdę petarda, więc no to prawda. Nie ma o czym mówić.
Ja musiałem tutaj swój rower wnieść na trzecie piętro. I
dwa razy przeze mnie, bo się pomyliłem.
Tak, no ja nawet założyłem go na ramię i nawet go nie czułem, nie? Że to taki leciutki, a jednak stalowy by troszkę więcej ważył.
No dobrze. My Państwu pokażemy ten rower, zrobimy taką dokrętkę i zobaczycie go, ponieważ bardzo nie chcemy jakby odrywać kamerę od siebie, ale to teraz Państwo go nie widzicie, my go widzimy i będziemy o nim opowiadać. On powstał na targówku.
Tak, tak, na targówku.
Ale to nie jest w nim najważniejsze. Mnie się podoba to, jak masz ten tylny widelec zrobiony. To jest naprawdę fajne. To jest całkowicie wasza konstrukcja.
Tak, no właśnie projektowaniem zajmuje się mój brat Leszek.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. On zaprojektował...
Czemu ty go nie zaprosiłeś do studia?
No zaprosił, pracuje, ciężko pracuje, żeby móc sobie pozwolić w wolnym czasie robić ramy. Także projekt jest jego, jakby geometria i całe te kształty. Jakby nadzorowałem ze strony takiej technologicznej, bo jakby współpracujemy ściśle. Zresztą takim naszym hasłem przewodnim jest design for manufacturing, czyli jakby na etapie już wymyślania kształtów, myślimy, jak to będziemy produkować i to trochę ułatwia nam później życie w produkcji, bo na przykład tego trochę brakowało w Krosie, mimo że był dział konstrukcyjny i technologiczny i niby byliśmy w miarę blisko, no to jakoś w tej współpracy, zresztą, że najpierw jak zaczynaliśmy, te działy były w innych miejscach, była pandemia, trochę pracowaliśmy rotacyjnie, że raz oni byli, raz my, więc za mało może gadaliśmy między sobą. No a teraz właśnie jak my projektujemy ramy, no to wiemy, jakiego będziemy później wytwarzać, więc możemy ją zoptymalizować pod kątem właśnie produkcyjnym. A to nam daje przewagę taką, że będzie mniej popełnionych błędów i będą one łatwiejsze i lepsze, lepiej produkowane.
Ta rurka, która idzie tam do sztycy, te dwie rurki, które idą do sztycy w tylnym trójkącie, one są bardzo cieniutkie. Jak ty to zrobiłeś?
Masz tą część tutaj.
To jest, proszę Państwa, ta część. Ona jest naprawdę cieniutka. Jest elastyczna, ładnie tutaj pracuje.
Ona ma tłumić drgania.
Mogę złamać?
One że to trochę się różni. To jest jakby... Bo muszę powiedzieć, że to jest jakby proces iteracyjny. Jakby pierwsza
jaki rama, proces?
Iteracyjny.
Jakby... Umiesz to powiedzieć po polsku?
Nie wiem, jak po polsku powiedzieć. W każdym razie musi powstać wiele prototypów, które każdy kolejny jest coraz lepszy. O tak powiem. Okay. Ładnie. I, bo jakby dużo można właśnie zobaczyć w komputerze, coś tam przewidzieć, coś tam policzyć, ale jednak praca z materiałem daje nam właśnie poczucie, co jest do wykonania takiego w warsztacie. No bo na komputerze można narysować wszystko. Jeśli weźmie studenta, który jest zainteresowany rowerem, to on ci narysuje piękny rower w komputerze, ale żeby go później wykonać, no to jest już inna para koloszy.
Dobra, a ta rurka jest w środku pusta, prawda? Jak to rurka?
Tak, znaczy tutaj akurat jest wypełnienie pianką w środku, jak się przyjrzysz. I to się trochę różni od tego,
nie co jest... Nie się, bo to jest zaślepione.
Ale od tamtej strony, od drugiej strony.
No ale dalej nie widzę, no jest no, czarna dziura.
Żółta pianka, po środku.
Czekaj, pójdę po okulary. Nie, nie widzę. No dobra, ale w środku jest puste.
Tu jest puste, pokazuję do kamery, okay. A tu jest pełne. Tu jest pianka, to jest mała gęstość pianki.
Ale jak ty zrobiłeś taką cienką rurkę, że ona jest w środku pusta? To jest, nawijałeś to na coś? Jak to jest? Czy w środek wpuszczałeś?
Tajemnicę nie pytasz.
No wiadomo, że pytam cię o tajemnicę.
Okrągła rurka jest robiona na silikonowej rurce. Silikonowa rurka jest kupiona na Allegro, jest chyba do bimbrownictwa zastosowanie takiego. Ja właśnie korzystam z różnych...
Znowu będziemy musieli wyciąć. Nie ma czegoś jak bimbrownictwo.
Korzystam z materiałów takich, które nie są do kompozytów. Czasami, tak mi się zdarza, nie są dedykowane do kompozytów, ale działają w kompozytach. No, na przykład też ciekawostka, to jest miejsce, gdzie się przekręca tylne koło, prawda? I hamulec tutaj. No i to też jest puste w środku. Jest puste w środku, bo jest tutaj... właśnie wyklejam formę też drukowaną. I w środek jest wpuszczony balon, taki imprezowy balon lateksowy, który służy do budowania, nie wiem, jamników takich, wiesz, to zawijasz.
Dobrze, że nie mówisz o innych balonach lateksowych, bo już...
Ale można by było spróbować też je użyć, tylko one są nawilżane, więc...
No nie wszystkie są nawilżane. Dobra, stop.
Różne inspiracje mi do głowy przychodziły, jak musiałem jakoś spędzić czas w Przesnyszu po pracy i tam jest taki... Duży supermarket chiński niestety, ale w każdym razie ja to nazywam takie stacjonarne AliExpress, bo tam jest wszystko. No i właśnie jak chodzę po tych alejkach i szukam inspiracji...
Masz adres?
Makowska 12, nie wiem, gdzieś tam, Przesnysz. Jak wjeżdżasz do Przesnysza, to zobaczysz, małe miasteczko. No w każdym razie tam dużo inspiracji, chociażby użycie takich balonów do produkcji kompozytów.
Ja bym tak nie lekceważył tej okolicy. Zdaje się, że tam znaleźli teraz fabrykę mefedronu.
Amfetaminy.
Amfetaminy. Ile tam? 60 kilo od razu towaru?
To też śmieszna rzecz, bo pod Przesnyszem w miejscowości Karwacz, ja tam często nocowałem na Karwaczu, w Karwaczu. To jest taka wioska typu, nie wiem, może 100 osób. I, no i właśnie tam jakaś fabryka amfetaminy.
Ale nie dlatego tam nocowałeś.
Nie.
Wróćmy do Karbonu. Wasz rower, ja go widziałem na Bespoke'u. On się tam bardzo dobrze prezentował. Bespoke, Drezno, targi ręcznie robionych rowerów. Były zaledwie dwie, z tego co pamiętam. Nie, więcej ich było. Chciałem powiedzieć, że były tylko dwie karbonowe, ale jeszcze tak Włosi byli, którzy dostali nagrodę.
Gregario, no.
Byli jacyś Francuzi, oni tam
też byli.
Pokazywali takie wypolerowane no. Takie karbony.
Zielone chyba.
Takie gdzieś. Zielone, tak. Jeszcze taką lampą świecili, żebyśmy zobaczyli, jak fajne, tam fajne. Ładnie to jest wyszlifowane. A później oglądałem taki podcast i tam było nie żadnego szlifowania karbonu,
ale nie
bo
się... To ładnie było szlifowane. Nie? Ładnie się mieniło, ale było... No właśnie no taka struktura, tylko że nie na okrągłej rurce, tylko na...
Okej, czyli może to kwestia lakieru, że on się tak ładnie błyszcze.
Wypolerowania i lakieru. To akurat było ładnie.
Ja bym kupił tą ramę, ale ona kosztowała chyba 12 tysięcy euro, ten rower kosztował. No i jeszcze bym musiał z tą lampą jeździć, żeby tak świecić i pokazywać. Patrzcie, jak tu ładnie ten karbon.
No ale właśnie, jak mówisz, że nie było dużo karbonowych frame builderów. Ja zadałem sobie pytanie, czemu ich nie było tak dużo, bo większość osób to było jednak
no właśnie,
rzemieślnicy stalowi, trochę tytanu dodrukowanego, a z karbonem jest taki problem, że nie ma gotowych rurek do budowy ram karbonowych. Więc tak jak...
Do tytanowych są. No to
do tytanowych, do stalowych są. Jest Columbus, Reynolds, oni produkują, włoskie marki, które produkują rurki.
W Chinach je produkują, te włoskie marki.
Nie wiem, wiesz co? Wydaje mi się,
że część tak? Chyba okay. Tak. Paradoksalnie tak słyszałem przynajmniej, że tytan, nawet ten, który jest firmowany przez europejskie...
Ale chyba jakiś tam Columbus czy Reynolds, to takie, wydaje mi się, jakieś włoskie huty.
Nie wiem, zaprosimy ich do podcastu i zapytamy ich.
Trzymam kciuki, żeby przyjęli zaproszenie, no, ale w każdym razie...
Ja też.
Do budowy karbonowych ram nie ma za bardzo gotowych rozwiązań, gotowych rurek, gotowych właśnie dropoutów. Tak jak właśnie rozmawiałem z Leszkiem, to taką wymyśliliśmy porównanie, że budowanie ramy stalowej to jest takie składanie z puzli, gotowych elementów, po prostu spawanie tych rurek. A tutaj trzeba wejść poziom głębiej w customowym karbonie, bo my te wszystkie elementy to musieliśmy sobie sami zaprojektować i sami stworzyć. I też właśnie nawet takim pomysłem naszym dalszym na to całe zamieszanie, naszą działalność jest to, żeby dostarczać takie części gotowe do... Ludzi, którzy na przykład teraz robią ramy stalowe, ale zdali sobie sprawę, że jest XXI wiek, może już odejdźmy od tego materiału, nie oszukujmy się, że styli zil, tylko idźmy w ten kompozyt.
Ale im teraz dopiłeś.
No to oczywiście w żartach tak mówię, ale że jeżeli byłaby ochota w narodzie, w tych frame builderach stalowych, żeby się nauczyć nowego trochę rzemiosła i korzystać z naszego rozwiązania, no to ja zapraszam, możemy się jakoś dogadać właśnie, żeby... No bo jakby stworzenie takiego elementu, no to jest... Trochę inna historia niż zrobienie ramy później karbonowej. Ja na przykład bardzo lubię takie elementy robić. Ja mógłbym robić takie elementy i dostarczać innym frame builderom gotowe podzespoły do budowy ram karbonowych.
To jest jakiś pomysł. On zresztą już został skonsumowany, bo jest kilku konstruktorów, jest kilka takich małych firm, które łączą ze sobą i tytan, i karbon na przykład. Mhm. To nie jest jakiś rocket science. To już jest wymyślone, stosowane.
To jest właśnie, jesteśmy otwarci na jakieś takie połączenie typu właśnie, że nie wiem, przedni trójkąt ze stali, tył z karbonu.
To ładnie wygląda. Ale jeszcze porozmawiajmy troszkę o waszym rowerze, bo wy go zrobiliście całkowicie sami, prawda?
No, jestem z tego dumny i tak, zrobiliśmy go całkowicie
Ile
sami.
Czasu trwało konstruowanie takiego roweru? 2 lata?
No ten projekt jest mniej więcej rozłożony na przestrzeni 2 lat, tylko że wiesz, to nie było tak, że ja siedzę codziennie przez te 2 lata i pracuję tylko nad tym, tylko ja miałem normalnie pracę, brat tak samo, w międzyczasie też jakieś inne projekty robiliśmy, więc to tak sobie trochę dojrzewało. My też właśnie trochę szukaliśmy pomysłu na to i to tak się było rozłożone na przestrzeni 2 lat. To, co my tutaj wymyśliliśmy i stworzyliśmy i zaprojektowaliśmy sami, to wiesz, przedni trójkąt ramy, ja często o tym ostatnio mówię, no to w ramach stalowych to widzisz, że to są 3 rurki, bo jakby ta ta rurka jest wyciągnięta trochę wyżej, tak. Jest połączona z tą rurką, no i tu musi być jeszcze miejsce na to, żeby położyć spoinę, pospawać to. A u nas, że właśnie karbon można tak formować w formach do tego dedykowanych, no to można zrobić te przejścia takie płynne, bez takiego wyciągnięcia tej główki. I to musieliśmy właśnie wymyślić, jak to zrobić, żeby jeszcze zapewnić możliwość customizacji tej geometrii. Więc jak się przyjrzysz, są takie linie podziałowe, no i tutaj jakby forma na górną rurę i forma na dolną rurę jest zawsze taka sama, a zmienia się tylko ta w obszarze główki. I te formy są drukowane na drukarce 3D, mamy swoją drukarkę 3D, więc jakby pod każdą geometrię drukujemy tylko jedną część, te formy są skręcane i jakby cały ten element powstaje w jednym kawałku. Zresztą tutaj on jest powycinany.
Na bazie tego roweru, to jest gravel, prawda? Tak dobrze go nazywam?
Gravelo-przełaj, można powiedzieć.
Gravelo-przełaj.
Myślę, że wychodzimy z kolarstwa przełajowego, a gravel jest najbardziej popularnym dyscypliną, więc on jest tak zoptymalizowany, żeby był zarówno gravelem, jak i przełajem. Teraz właśnie jest na ponad 33 mm. To jest przepisy właśnie do kolarstwa przełajowego mówią o tym, że maksymalna szerokość opony to 33 mm, ale właśnie też łyknie oponę 50 mm. To jest tak specjalnie zaprojektowane.
Czyli przy małej modyfikacji, nie wiem, zmienimy trochę kierownicę, damy szerszą oponę, będziemy mieli z niego gravela?
No właśnie głównie chodzi o opony. No i też jak widzisz, tutaj jest ten flip chip, właśnie, że dwie pozycje tylnego koła, że albo jest koło bliżej, jest jakby bardziej zwarty, wtedy jest bardziej zwrotny, albo jest dalej, wtedy zakładasz większą
oponę. Tak, ale to jest różnica kilku milimetrów i to daje taką zmianę?
To czuć. To jest no 10 milimetrów, więc taki świadomy kolarz poczuje zupełnie różnicę.
Ponieważ jak już ustaliliśmy, ja nie jestem dżentelmenem, to teraz powinienem cię zapytać, ile to kosztuje, ale ty pijesz wodę, więc boję się, żebyś się nie zakrztusił. No bo to wspaniały projekt, on mi się bardzo podoba, ale jak go skaszować na rynku, na którym za 10 tysięcy możesz kupić już całkiem fajną, gotową konstrukcję? No dobra, za 11.
To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że też dobrze, że bywam teraz w różnych podcastach, w różnych miejscach, bo się powoli rozglądam za kimś, kto może by chciał przejąć pałeczkę, jeśli chodzi o taką trochę sprzedaż i właśnie, jak mówisz, kaszowanie tego, bo ja jestem rzemieślnikiem, inżynierem, lubię spędzać czas w warsztacie, niekoniecznie stać i sprzedawać swoje rozwiązania, więc no, jestem otwarty na jakieś tam współpracę, wstępnie się rozglądam za kimś, kto może by chciał ze mną współpracować. Tak się śmieję, że za dużo się w dzieciństwie nasłuchałem polskiego hip-hopu, gdzie tam zresztą mi mówili, że jak coś robisz dla zajawki, to super, jak jesteś skomercjalizowany, to nie, to cię nie lubimy.
No. No ja bym jednak hip-hopu tutaj nie obciążał za to, za tą sytuację. Problemem jest ta konkurencja azjatycka, która powoduje, że ceny są w zasadzie nie do przebicia. Jeżeli chcemy mieć swój własny przemysł rowerowy, no to jednak powinniśmy iść w ten karbon, rozwijać to. Nie wiem, może zrobić to lepiej. Jak myślisz, to jest jeszcze jakaś nadzieja? Jest coś jeszcze do urwania? Czy już koniec, już w zasadzie Azja i koniec.
No wydaje mi się, że to jest już jakiś problem, który się pojawia i dobrze, jakby on trochę wybrzmiał, że jak tak wszystko będziemy zlecać w Chinach, to tak krótkofalowo to fajnie, bo można na tym niezłe pieniądze zrobić, ale długofalowo no to się wyprztykamy z całego know-howu, sprzedamy go Chińczykom, wszystko będzie produkowane w Chinach. Więc no może warto się zastanowić, żeby no chociaż część rzeczy robić tutaj w Europie lokalnie. No ale wiadomo, że cenami, ja nie będę w stanie konkurować cenami z Azją, ja raczej...
Możesz konkurować jakością, ale możesz też konkurować tym, że sprzedasz komuś taki towar, jaki on by chciał, że jest
właśnie
pod niego.
W tej produkcji, w tym procesie wymyślonym przez nas jesteśmy w stanie zaoferować geometrię dopasowaną pod klienta, czyli wszystkie te kąty, wszystkie... cała geometria ramy jest... nie z katalogu, tylko dobierana pod człowieka. I właśnie też zaczęliśmy współpracować z bikefitterem, który będzie mierzył ludzi i wspólnie będziemy wymyślać po prostu rowery pod tą daną osobę. Bo tak się śmieliśmy, że ten kolega, jak będzie właśnie teraz nowych ludzi brał na ten bikefitting, to mówią, nie, no na pana to żaden rower z katalogu, to do pana Pierkiewicza, tylko u niego trzeba robić ramy.
No, tak, no dobra, jak przyjdę do bikefittera i powie mi, że nie mogę wymienić tylko kierownicy i siodła, tylko muszę wymienić ramy, to wiem, że to już jest wasz kumpel.
Jakoś się dogadamy.
Szukam takiego pozytywnego zakończenia naszego spotkania, dlatego, że to jest fajny projekt, wasz rower jest bardzo ładny, ja też wierzę w takie, że jak coś jest ładne, to też jest... przepraszam, to z tego podniecenia. Że jak coś jest ładne, to też będzie dobrze jeździło. Usłyszałem to od jednego konstruktora samolotów. Czyli tak, macie już rower, macie już pomysł, jak go produkować, no teraz tylko pieniądze. I klienci.
I czas. Trochę jeszcze potrzebuje czasu, żeby dokończyć to wdrożenie, wszystko wymyślić, później zbadać to w laboratorium zmęczeniowo, żeby spać spokojnie, wiedząc, że to wszystko jest bezpieczne. Więc no głównie czas, bo w zasadzie już więc jest wszystko podogrywane, jak to ma działać, tylko no, muszę jeszcze przetestować parę rzeczy. No i tak, no zresztą mam już pierwszego klienta, który chce zrobić sobie rower u nas. Mam nadzieję, że, że mi wybaczy, że teraz ganiam po podcastach, a nie siedzę w warsztacie i robię dla niego rower. Ale w każdym razie, no już, zresztą on przyjechał specjalnie na Bespoke, żeby zobaczyć. Spodobało mu się to, już tam się dogadaliśmy, zrobił bike fitting, więc to się będzie rzeczywiście działo. No i tak liczę, że powoli będziemy sobie organicznie rosnąć. Na początek chcemy tak dwie ramy miesięcznie robić. No więc...
Dobrze, że nie macie dyrektora handlowego. On by w tym momencie po prostu został zawału. Dwie ramy miesięcznie.
Że mało. To nie jestem dobrze, a z drugiej strony może szkoda, że nie mamy kogoś, kto by mi tak przycisnął, żebym trochę przyspieszył. Znaczy to też nie chodzi o... Ja się nie chcę spieszyć, ja chcę zrobić to dobrze po prostu.
Tak, tego się trzymajmy, żeby coś robić dobrze. To jest... Tak mi się wydaje, że to jest pozytywna historia. Szkoda, że nie będziemy już mieli polskich ram produkowanych przez Tyszu, ale będziemy mieli polskie ramy produkowane już dzisiaj w Poznaniu, prawda, Strato, na Targówku, to wy. No, jest
no
jeszcze,
w Krakowie jeszcze.
To jest jeszcze Kraków.
Przecież też mają problemy jakieś, słyszę.
Kto ich nie ma? Więc proszę państwa, polskie karbony nie umarły. Trzymamy kciuki za polski przemysł i najlepiej go można wspierać po prostu kupując takie konstrukcje. Więc proszę państwa, ja państwa zachęcam do kupowania polskich produktów, polskich rowerów. Zachęcam też państwa do oglądania, słuchania i do subskrybowania na YouTubie kanału Rowery, nie bajki.
Bardzo ładnie powiedziałeś.
Cześć, dziękuję bardzo, że przyszedłeś.
Cześć.